18 minut po godzinie 11. Szymonie, ty z nim rozmawiaj, bo on przychodzi, się chwali, że sobie jedzie do ciepłych krajów i w ogóle zajdzie bez sensu. Tego denerwuje człowieka.
Wiesz, no... Branie przez lekarzy łapówki jest ogólnie szeroko komentowane.
Znaczy, ale ja nie jestem lekarzem.
No to wszyscy bierzemy wszystkie mikrofon bliżej przy tym. Grzegorz Wałęsa, drodzy państwo, czyli psycholog w szpitalu wojskowym w Bydgoszczy.
Witam. I nie cię. Tylko.
I nie tylko, tak. Również wysoki człowiek też. Natomiast, no tak, no wiesz, no, przychodzi taki na przykład mundurowy i mówi, wie pan, ja to czasami lubię sobie do kotów postrzelać, a jednak w robocie bym chciał zostać. No i wtedy... No i ma na wyjazd do Omanu, tam wiesz, na Martynikę, czy tam, gdzie to teraz
Dominikana.
Jest? Do Dominikany, proszę bardzo. Że o co chodziło z tą wodą z heroiną i wodą czystą?
Okej, okay, z wodą z heroiną, a bo dzisiaj rozmawiamy o uzależnieniach, tak?
Tak, znaczy głównie o uzależnieniu alkoholowym, bo ta nas najbardziej interesuje. Marcin chciałby się dowiedzieć, kiedy się zaczęło, jak z tym walczyć.
Ale nie u mnie.
To może najpierw zacznijmy od takiej szerokiej definicji uzależnienia z tym, co tutaj raczą nas psychologowie, psychiatrzy i tak dalej. I ta szeroka definicja mówi, że uzależnienie to stan zaburzenia zdrowia psychicznego, ewentualnie psychicznego i fizycznego, który polega na okresowym lub stałym przyjmowaniu związków psychogennych, psychoaktywnych, ewentualnie wykonywania określonej czynności. Taki przymus okresowy bądź stały wykonywania określonej czynności.
No ja i ja jakby... taki przymus okresowo, że właściwie codziennie, że się budzę.
Aha.
Jestem uzależniony od budzenia się.
Jesteś nałogiem.
Jesteś nałogowcem, tak. Lepiej się nie budzić. No ale jest to taka szeroka definicja, z którą niektórzy mogą się zgadzać, z którą niektórzy mogą się nie zgadzać. Ogólnie tych teorii związanych z uzależnieniem jest całkiem sporo. Jedne z tych teorii mówią o uzależnieniu, które ma podbudowę na przykład opartej na związkach chemicznych, które działają przez jakiś czas w naszym organizmie i przyzwyczajamy się do nich i stąd jakby bierze się to, że uzależniamy się. Inna z tych teorii mówi o więzi, jeszcze inna mówi o genach, ale uważam, że jakby najciekawsza i taka najbardziej oddająca realizm to jest właśnie ta historia związana z więzią, co jakby powoduje, że kroczymy właśnie do tego twojego pytania związanego z tymi meszami.
No tak? Dobra, ale to zostańmy przy tym, bo to jeżeli chodzi o rozwój alkoholizmu i uzależnień ogólnie, a propos braku więzi, czyli to pijemy, bo jesteśmy samotni, tak?
Pijemy, bo jesteśmy samotni, bo to picie nam coś załatwia, coś nam robi. Zwykle bierze się to z tego powodu, że nie rozpoznajemy własnych potrzeb, mamy problem z wyrażaniem emocji i następuje na przykład to picie nam załatwia takie rzeczy jak właśnie wyrażanie emocji. To są takie pseudozyski związane z tym, że ludzie wpadają w alkoholizm. Także poprawia mi to nastrój, a redukuje na przykład cierpienie albo reguluje uczucia.
Ja już wiem, dlaczego ja nie jestem. Ja nie mam żadnych problemów z wyrażeniem własnych emocji.
A to może powiedzmy właśnie o tym eksperymencie.
A wiem, co mi załatwiło, bo ja kiedyś miałem taki dość nieciekawy okres w życiu i wiem, co mi to picie załatwiło. Konto, bardzo skutecznie.
No, z czegoś to wynika, czemuś to służy. A może pójdźmy do tej teorii. Ta teoria bierze się stąd, że większość jakby teorii związanych z uzależnieniem ona się opierała się na eksperymentach, na serii eksperymentów. Zwykle to były eksperymenty na zwierzętach. To był początek XX wieku. I taki chyba najbardziej popularny eksperyment to był szczur, który był wsadzony do klatki, miał dwa dozowniki wody. W jednym była czysta woda, a w drugim była woda z heroiną, bądź z kokainą, jak wolał. No i opierało się na tym, że ten szczur był po prostu zamknięty w tej klatce, no i jak już posmakował tą wodę z jakimś tam środkiem właśnie psychoaktywnym, to pił do oporu, aż padał. No i stąd jakby wzięło się cała seria teorii związanych z ludźmi, że to opiera się właśnie na tym, że mamy dostęp, jak mamy dostęp, to pijemy tak długo, aż się zapijemy na przykład. No ale w latach 70. był taki amerykański profesor, pan Bruce Alexander, który stwierdził, no dobra, to zróbmy może ten eksperyment trochę inaczej i zróbmy tak, że wsadzimy tego szczura do takiego szczurzego parku, do takiego szczurzego raju, gdzie on tam będzie mógł się bawić, gdzie będzie mógł się rozmnażać, gdzie będzie mógł z różnymi innymi szczurami się zabawiać na różne sposoby. No i też dano im możliwość, tym szczurom, które były w tym szczurzym niebie albo szczurzym parku. Znowuż ten sam eksperyment, czyli woda czysta i woda z heroiną. I co się okazało? Okazało się, że te szczury, które były w tym szczurzym parku, prawie nigdy nie korzystały z tej wody z heroiną. A co ciekawe, też nie uzależniały się, ani nie przedawkowywały. No i odnosić tak, ten pan Bruce Alexander stwierdził, że to on odniesie do takiej realnej sytuacji w życiu, a ta sytuacja w życiu to była sytuacja związana z żołnierzami, którzy byli w Wietnamie. I w Wietnamie 20% żołnierzy miało stwierdzone uzależnienie od heroiny. No i Amerykanie byli w ciężkim szoku i w wielkich obawach, jak to będzie wyglądać, jak ci nasi amerykańscy chłopcy wrócą, przecież to będą zombie. Uzależnienie od heroiny, tam będzie totalne szaleństwo. No i historia była taka, że jak już ci żołnierze powrócili, to 90% z tych uzależnionych przestało brać po powrocie do domu i no, zaczęto to kojarzyć fakty. No, skoro jest tak, że ta więź, te relacje powodują, że wcale nie musimy, nie jesteśmy zmuszani do tego, żeby brać tą heroinę, czy upijać się nałogowo, to znaczy, że te relacje, te więzi coś nam robią. Co nam robią? Robią nam to, że wtedy, kiedy jesteśmy szczęśliwi, wtedy, kiedy jesteśmy zdrowi, wtedy, kiedy mamy szansę na miłość, no to nie potrzebujemy tych substancji psychoaktywnych. Substancja psychoaktywna załatwia nam coś wtedy, kiedy jestem samotny, kiedy jest mi źle, wtedy, kiedy czegoś chcę, wtedy, kiedy nie znam swoich potrzeb, albo wtedy, kiedy jestem w traumie, albo w depresji. Wtedy sięgam po tą substancję, bo ona coś mi daje. Ona daje mi ulgę. Ona daje mi to, że mogę jakoś żyć.
Że jak teraz ludzie będą oglądać wiadomości, to zaczną pić wszyscy. To, proszę Państwa, apelujemy, niech Państwo nie włączają programów informacyjnych. Naprawdę.
Ale dla niektórych te wiadomości mogą być dobrą relacją.
Oj, przestań. Grzegorz Wałęsa, za chwileczkę tutaj rozmowy wracamy.
To kochajcie zamiast.
No ale to wiesz, to z drugiej strony musicie Państwo zrozumieć, skąd się bierze cenzura w mediach. Gdybyśmy my Państwu przekazali to, co Grzegorz przekazał nam poza anteną, to byście Państwo już nie mieli żadnego innego wyjścia, tylko po prostu pójść do sklepu. Teraz byście Państwo wyszli z pracy albo z domu, poszli do sklepu, kupili flaszkę i się upili po prostu. Bo nie ma ucieczki, jak się okazuje.
Ucieczka jest.
Nie ma ucieczki, Grzegorz.
Ucieczką jest samoświadomość.
Na Dominikanę.
Na Dominikanę sobie ucieknie. Jak Maria Peszek, wiesz, jego kolega będzie go karmił melonem zmrożonym.
Dobrze, mam pytanie, które...
Przepraszam, zanim pytanie. W Wielkiej Brytanii alkohol, jego rozprowadzanie oraz picie jest zabronione w parlamencie brytyjskim z jednym wyjątkiem.
Tak.
Pić ma prawo, i to w czasie obrad Sejmu, znaczy parlamentu. Mhm. Kanclerz w czasie zdawania sprawozdania z budżetu rocznego.
Okej.
Okay. Bardzo dobrze.
Prawnie ma dozwolone.
Pokazuje nam, że ten alkohol czemuś służy. W tym wypadku służy temu, żeby być bardziej zrelaksowany, żeby móc coś powiedzieć. To dlaczego pijemy? Pijemy na przykład, bo jesteśmy nieśmiali i ten alkohol ma nam załatwić to, że tam z tą nieśmiałością jakoś sobie poradzimy, że wyluzujemy się, że się zrelaksujemy. No, jeśli nie potrafimy tego robić w inny sposób, no to sięgamy po środek psychoaktywny. W tym wypadku alkohol. On załatwia nam te rzeczy, z którymi trudno nam sobie poradzić.
Dobrze, to ja mam takie pytanie. W związku z tym, że jak rozumiem, wiedza, którą nas tu przekazujesz, to jest wiedza, którą ma wielu ludzi w twoim fachu, wielu lekarzy, nie wiem, minister zdrowia.
No, co do ministra zdrowia, może to będzie kontrowersyjne, ale nie wiem, czy akurat minister zdrowia ma tą wiedzę.
Skąd się bierze w Polsce i w wielu innych krajach zresztą też taki mechanizm, który polega na tym, że na przykład narkotyki są zakazane, a ich posiadanie powoduje, że ktoś, kto jest na przykład uzależniony, czyli wymaga leczenia, trafia do więzienia zamiast na leczenie, czyli że zamiast pomagać komuś, to pędzamy go w jeszcze większe bagno.
No to jest właśnie ten problem, który bierze się też właśnie z tej teorii, że miast tego człowieka wprowadzać, uczyć czegoś nowego, uczyć nowego zachowania, uczyć poznawania swoich emocji, uczyć poznawania swoich potrzeb i wyrażenia swoich potrzeb, to wrzucamy go właśnie w tą klatkę, w to środowisko, które jeszcze bardziej powoduje, że no, że będzie mu gorzej, że będzie mu źle, że będzie miał problem z tym, żeby radzić sobie w relacjach społecznych. No bo jeśli ktoś wyjdzie z tego ośrodka, dajmy na to leczenia uzależnień, w najlepszym wypadku, a w najgorszym wypadku z więzienia, no to ma stygmat, ma na głowie stygmat. Jesteś więźniem, masz problem.
Chyba jest, chyba idzie w innym kierunku. Mhm. Skąd bierze się taki mechanizm, że my jednak wolimy penalizować, niż wolimy leczyć? Bo tak, wy wiecie,
bo to jest trudno.
Politycy wiedzą, leczenie jest na pewno tańsze niż penalizacja, ponieważ utrzymanie więźnia jest drogą sprawą.
Ale to jest trudne. To jest trudne. W ten sposób po prostu łatwiej załatwić ten problem. W ten sposób tak naprawdę więcej ludzi ma pracę. No? Mhm. Bo jeśli ten pacjent trafiłby, dajmy na to, do ośrodka leczenia uzależnień, czy do jakiegoś terapeuta, no to w jakimś tam okresie czasu można by pozwolić mu na powrót do normalności, do normalnego życia. Można by zająć się tymi jego potrzebami. On by zrozumiał w końcu, co kryje się za potrzebą na przykład upijania się, czy używania alkoholu w ogóle. No i co? I mógłby wrócić do społeczeństwa. A tak, wsadzając go na przykład do jakiegoś ośrodka leczenia uzależnień, penalizując go, przelepiając mu łatkę, to jest alkoholik, on do niczego w ogóle nie będzie służył. Dajemy też pracę całej masie innych osób, różnego rodzaju ośrodków, różnego rodzaju towarzystw pomocowych i tak dalej, i tak dalej. To jest po prostu przemysł,
czyli,
powiedzmy sobie szczerze.
Czyli krótszy okres na osiągnięcie widocznego efektu, jednocześnie dostarczający środków do systemu monetarnego.
No zdecydowanie. No to prawda jest taka, że no, rozwiązania systemowe służą temu, żeby jak najwięcej ludzi miało pracę, niekoniecznie żeby jak najwięcej ludzi było zdrowi, było zdrowych i szczęśliwych.
A ty jesteś zwolennikiem, posiadając tę wiedzę, którą posiadasz, żeby, no oczywiście to w tym kraju jest utopia, żeby na przykład narkotyki były dostępne w sprzedaży dla dorosłych ludzi jak alkohol?
No bo umówmy się, że żyjemy w kraju, znaczy, ogólnie rzecz biorąc, wszystkie kraje, które mają zakaz sprzedawania na przykład marihuany, a mają legalnie dostępny alkohol, no to są kraje hipokrytyczne. No bo to jest jeden z najcięższych narkotyków, jakie istnieje.
Jasne. Ja pamiętam, jak ja byłem w Holandii i wracałem z
tych... Pamiętasz?
Pamiętam. To było dawno temu, ale ciągle pamiętam. A byłem tam przez 3 miesiące w Amsterdamie. No to Amsterdam to wiadomo, no mekka dla różnego rodzaju osób, które chciałyby coś spróbować. No ale wracając już z tego Amsterdamu, mówię, no ale jak to wy tutaj, u was jest taka pełna dowolność, każdy może sobie wejść do coffee shopu, kupić, palić i tak dalej. I taka starsza pani, która właśnie mi tam gdzieś odwoziła w tym kolejnym etapie podróży, powiedziała, no ale przecież wy w Polsce to macie samych narkomanów, a jak to narkomanów? Przecież wszyscy piją, a alkohol to jest przecież opiat, to jest narkotyk, bardzo silny narkotyk, który bardzo silnie uzależnia też fizycznie przecież i no co? Hipokryzja czysta. Powiedzmy sobie tak, każda używka, każdy środek tak naprawdę wiąże się z tym, albo jesteśmy odpowiedzialni za siebie i sami decydujemy o tym, co sobie robimy, no albo po prostu instytucje, nie wiem, system będzie traktował nas jak dzieci, a prawda jest taka, że jeśli ktoś chce, to i tak kupi.
No tak, no to tak jak ja mówię, że nie jestem użytkownikiem tego, dlaczego nagle miałbym się nim stać, tylko dlatego, że mogę to kupić w sklepie zamiast u kolegi na ulicy.
Tak? No tak, ale z drugiej strony na przykład, no ja jestem takim człowiekiem, który jednak jeździ też dużo po świecie i mam ten...
Znowu się chwali.
Mam taki ogląd jakby z różnych perspektyw, z takiej perspektywy na przykład krajów arabskich, gdzie no tam dostęp do alkoholu jest bardzo ściśle reglamentowany, wręcz jest czasami niemożliwy. No i szczerze mówiąc, tam nie widuję na przykład, nie wiem, na ulicach, czy w ogóle w jakichś takich sytuacjach, żeby ludzie pili alkohol, no bo go po prostu nie ma. No to jakby patrząc w ten sposób, no jeśli tego alkoholu nie ma, jeśli nie ma narkotyków, to być może sobie załatwiamy, no tak upraszczając to wszystko, że być może sobie załatwiamy ten problem. Ale wiem, bo jak już się tam dłużej siedzi i pozna się trochę bliżej ludzi, że no jednak jeśli ktoś chce, to znajdzie. No, jeśli ktoś chce zażyć jakiś narkotyk, to znajdzie. Jeśli chce się upić, to się upije. No, będzie mu trudniej, ale zrobi to.
No tak, no i to pewnie trochę w taki sposób, że jeśli ktoś nie ma dostępu do legalnego alkoholu, to zaczyna kombinować i później pije coś, co mu bardziej szkodzi. I w przypadku pewnie narkotyków tak samo. Czyli jeśli państwo by miało to w łapach, no to mogłoby się kontrolować jakość no tego.
Czystsze, popatrzmy na to, co się dzieje z dopalaczami. Dopalacze według lekarza, według toksykologów, to jest o wiele gorsza rzecz niż narkotyki.
Znaczy przede wszystkim nie wiadomo jak ratować.
Dokładnie, nie wiadomo jak ratować, nie wiadomo jakie tam substancje chemiczne to zawiera i tak naprawdę jest problem. I nie wiem, czy to do końca jest rozwiązane, ale podejrzewam, że dopalacze cały czas są możliwe do kupienia, no choćby w internecie.
Nie będzie rozwiązane.
No tak, dokładnie.
To lista tych substancji
Żeby troszeczkę na lżejszej nucie zakończyć, to był taki pan łysy, taki policjant, który występuje w telewizji, on jest rzecznikiem policji, taki bardzo sympatyczny, on w taki bardzo uczony sposób mówi. Ostatnio w TVP pokazywał najnowsze wykrywacze alkoholowe, czyli alkomaty, które ma policja i tak i dmuchnął, no i wyszło, że jest nawalony.
Może się bał, miał tremę przed kamerą.
Strzelił sobie w kolano.
I budżet na tej zasadzie, że
tak, ewentualnie tak, ten...
Może mają taki zapis.
Ten alkomat był tak czuły, że sięgnął do jakichś dwóch dni przed.
Dokładnie. Bastille, a z nami Grzegorz Wałęsa. Za chwileczkę wracamy.
Dobrze, skoro się uparłeś, to powiedzmy o kobietach.
Powiedzmy o kobietach. A dlaczego kobiety piją, albo jak piją? Takie ciekawe właśnie, zauważyliście na pewno zjawisko, że nagle pojawiło się bardzo dużo różnego rodzaju wódek smakowych. Miętówka, jakaś pomarańczówka, wiśnióweczka.
Chociaż wiśniówka to jest od zawsze, bo to szery. To...
Tak, no ale jest mnóstwo.
Tak, jakaś tam mandarynkowa na przykład.
Waniliowa.
No i co się okazuje? Piliście kiedyś waniliową wódkę?
Ja
bym się bał chyba.
Ja nawet kiedyś coś takiego może piłem, ale to na zasadzie tak, żeby spróbować. No ale skąd to się bierze? Skąd się biorą...
Z pomozu.
Skąd się biorą te właśnie wódki? Co się okazało, że bardzo dużą grupą osób, jakie kupują właśnie te smakowe wódki, są kobiety. I kobiety po prostu załatwiają sobie w ten sposób swoje problemy, swoje jakby problemy z emocjami czy z relacjami i sobie popijają, kupują sobie taką małpkę i tam przez dzień wysącą sobie takie 3 małpki i dzięki temu są zrelaksowane, wyluzowane.
3 małpki, proszę pana, to jest połówka.
No nie, no, małpka to są takie 100 ml.
Małpka to jest 200.
No a ty trzymasz się jeszcze tych, wiesz, tych starych takich.
Mała małpka.
Mała małpka, tak.
Jakbym się trzymał starych, to bym powiedział 250.
Mała małpka. No dobra, ale o co chodzi? No chodzi o to, że tak jak mówiliśmy w tych relacjach, kobiety w dużych miastach mają problem ogólnie z tym, żeby znaleźć faceta na poziomie. Żeby ten facet odpowiadał im emocjonalnie, intelektualnie, zawodowo, finansowo, żeby mógł spełnić ich potrzeby. No i według badań okazuje się, że wygląda to tak, że na jedną taką kobietę, która może tak, na jednego mężczyznę na poziomie przypada 7 do 8 kobiet, które by chciały poznać tego mężczyznę. Mówimy o dużych miastach. No i co? No, skoro 7 do 8 kobiet, no to znaczy, że tylko jedna będzie miała szansę poznać tego jednego. No to coś trzeba robić z tymi swoimi emocjami, z tymi swoimi relacjami, ze swoimi potrzebami. No, jeśli...
no, to jest takie, bo jeszcze mnie to interesuje od takiego poziomu toksykologicznego. Aha. Jeżeli taka kobieta, tudzież mężczyzna, bo mężczyźni to chyba sobie załatwiają piwem, tacy na przykład robotnicy na budowach.
No tak, ale
właściwie
to
żyjesz na przykład mocne nierzeczywistym.
Tak, tak? mocne piwo.
Jeżeli ona przez cały dzień sobie popija,
tak.
No tak właściwie nigdy nie trzeźwieje.
No.
Czyli to jest całe życie...
Cały czas żyje sobie obok. W jakiejś bańce, w jakiejś tam sferze czy strefie komfortu. Taki pseudo komfortu. No i dzięki temu nie muszę przyglądać się sobie. A? Nie muszę zastanowić się wtedy, no dobra, ale o co mi tak naprawdę chodzi? Albo czego ja tak naprawdę chcę? Dzięki temu się oszukujemy, dzięki temu nigdy nie jesteśmy ze sobą szczerzy. No to szczerość wobec siebie tak naprawdę pozwala nam na to, żeby zająć się sobą, żeby było nam fajnie sami ze sobą.
A ten problem, o którym mówisz, czyli że tych facetów na poziomie brak, to jest problem realny? Czy to jest tak, że czy faceci nagle się stali tacy beznadziejni, czy kobiety mają nagle takie wymagania?
No to jest, tak, to jest ciekawe, no bo jedno to mówi, że ta emancypacja kobiet, że rozwój i tak dalej, a druga teoria mówi o tym, że faceci stają się coraz mniej męscy, coraz więcej mają problemów ze sobą. Drugie, że ogólnie żywność, woda, że ona jest tak chemizowana, że jakby odbiera to nam na takim poziomie wręcz komórkowym te nasze męskie cechy. No ale jakby od tego bym uciekał, bardziej bym tak przejrzał się właśnie na to, co z tymi facetami robi obecna kultura. No jakby duże wymagania, które nie potrafimy sprostać, no nagle zaczynamy poszukiwać czegoś, co nam ułatwi żyć sam ze sobą, albo żyć nawet w związku. No to co mi ułatwi? No najprostsza rzecz, o jakiej myślę, to mi ułatwi to, że sobie, nie wiem, wypiję coś. No? Dzięki temu nie będę musiał już tak mocno przejmować się tym, co mówi moja kobieta,
żona. Ja cię bardzo przepraszam. No. Ja to, bo akurat tutaj występuję w roli eksperta.
Aha.
I to nie jest tak, bo ja nie ukrywam, że ja problem,
ale co nie jest
problem
tak?
alkoholowy mam w swojej karierze za sobą.
Mhm.
I ja zdecydowanie spokojniejszy jestem teraz.
Wtedy, kiedy pijesz, czy wtedy, kiedy nie pijesz?
Nie, jak nie piję.
No. No to właśnie o tym mówimy.
Ale nie, mówisz, że alkohol pomaga ci, wiesz, troszeczkę się wyciszyć, jakby być spokojny. Ja byłem
zagmatwany. Jasne, ale to mówimy o osobach, które sobie nie radzą w życiu. No, to jakby rozdzielmy na tych, którzy sobie radzą, na tych, którzy wiedzą, czego chcą, na tych, którzy są świadomi siebie i na tych, którzy gdzieś tam żyją w jakimś pogmatwanych związkach, pogmatwanych relacjach z samym sobą, czy w jakichś beznadziejnych pracach. No to wiadomo,
mamy prościej.
Troszkę inaczej sobie wtedy radza. No? Ty znasz siebie, jesteś dorosłym człowiekiem, jesteś odpowiedzialny, dzięki temu jesteś spokojny, nie musisz już poszukiwać żadnych metod sztucznych, żeby to uspokojenie sobie stworzyć.
No tak, ale z drugiej strony psychologowie też mówią, że jedną z najbardziej zabójczych dla organizmu, i to jest bardzo duży odsetek, jeżeli chodzi o samobójstwa, to jest osiągnięcie właśnie samoświadomości.
Znaczy zabójczych w jakim sensie?
Że bardzo niewielu ludziom samoświadomość taka pełna daje siłę, a w większości jednak przypadków prowadzi do tego, że oni sobie zdają sprawę, że nie są tacy fajni, jak myśleli.
No to może to jest, może tą świadomość poszukujemy w niewłaściwy sposób, no? Bo to jakby musimy też sobie określić, co to jest samoświadomość. No samoświadomość to jest realizacja też własnych potrzeb, to jest znajomość własnych potrzeb, znajomość uczuć, emocji i też wyrażanie tego wszystkiego. Także to nie tylko wiedza, ale też realizacja, to jest samoświadomość.
Rozumiem,
a jeśli mam tylko wiedzę, a nic z tym nie robię, no to mam problem. To jest tak, jak mówisz.
Tworzy problem tak, że też nie jestem w stanie tego wybronić. Dobra, mam to, okej. Grzegorz Wałęsa ma ten bilet parkingowy do 11:58, więc za chwileczkę go jeszcze raz wpuścimy. Krótki numer jakiś macie.
Okej. Okay.
To jest krótki, dobra.
No dobrze, to wróciliśmy. Grzegorz Wałęsa, psycholog.
I teraz mamy tylko człowieka, mamy tylko 4 minuty. Także dobrze. Grzegorz, szybko. Jeżeli ktoś... W ogóle poczekaj. Mhm. Szybkie pytanie. Kiedy już wiesz, że jesteś alkoholikiem?
Kiedy wiem, że jestem alkoholikiem? Wtedy, kiedy kiedy ta moja choroba nie pozwala mi na normalne funkcjonowanie. Wtedy, kiedy wszyscy wokół widzą, że mam problem. I wtedy, kiedy powoli sam zaczynam zdawać sobie sprawę, że ja faktycznie mam problem. Że ja nie mogę normalnie funkcjonować, pracować, że ja nie mogę normalnie żyć.
Ja poprosiłbym osobę, która do mnie pisze SMS na służbówkę, żeby to przestała robić.
Okay.
Dobra, czyli mamy problem zdiagnozowany, albo sami go zdiagnozowaliśmy, albo przy pomocy lekarza. Dokąd w Bydgoszczy się udajemy?
Największą taką instytucją, która się zajmuje leczeniem i nawracaniem osób, które mają problem z uzależnieniem od alkoholu, to poradnia terapii uzależnienie od alkoholu i współuzależnienia na Karłowicza 26. Ta poradnia należy do struktur szpitala Jurasza. Kolejną taką instytucją to BORPA, czyli Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki. A na przodowników pracy 12 jest też MONAR, czyli Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień, a adres na Bohaterów Kragujewce 11, no i też możemy udać się do Poradni Zdrowia Psychicznego na ulicy Stawową, tam jest poradnia leczenia uzależnień, więc te instytucje na pewno nam w tym pomogą, przede wszystkim zdiagnozują i poprowadzą nas w jakimś takim procesie terapeutycznym i też będą miały z nami później kontakt, sprawdzając, co się z nami dzieje.
No a ty?
A ja? Gdzie można mnie znaleźć?
Tu, teraz.
Tu i teraz.
Za 3 minuty na parkingu.
Jasne. Można mnie znaleźć w internecie. Jest tam taka strona grzegorzwałęsa.psycholog.pl. A od przyszłego roku zaczynam taki fajny projekt, który skupia się na właśnie rozwoju samoświadomości, na motywacji, na potencjale.
Jak powiesz to słowo na antenie, to będziesz musiał wrzucić do słoiczka, już cię nigdy nie zaprosimy.
Na zasobach, na tym, co jest nas dobre i co chcemy rozwijać. I ten projekt będę realizował z moją cudowną koleżanką Aleksandra Wolska, to doktorantka naszego Bydgoskiego Uniwersytetu. Ten projekt będzie się nazywał wolskawałęsa.pl, więc razem zaczniemy działać już od przyszłego roku, więc zapraszam dla tych, którzy chcieliby coś ze sobą zrobić, zapraszam. Zawsze można sobie ze mną porozmawiać, nie tylko.
Wiesz co, Marcin, bo ja sprawdziłem tą panią Olę.
Tak.
Dałem ją teraz ją będziemy zapraszać, wiesz?
Razem ze mną.
No Grzegorz... Nie. Ciebie już nie.
Grzegorz Wałęsa był naszym gościem. My teraz puścimy piosenkę i konkurs rozwiążemy.
Tak.
Bo był, prawda?
Tak. Możemy spytać Grzegorza, o której?
O której?
Bo to takie jest pytanie konkursowe dzisiaj nasze. O której?
A 11:58.
To nie jest prawidłowa odpowiedź, drodzy Państwo. Jeżeli ktoś tak odpowiedział, proszę odpowiedzieć jeszcze raz. Grzegorz Wałęsa, dziękujemy Ci bardzo serdecznie. Pędź na ten parking.
Hej.
So am I still waiting for this world to stop hating?